Dobrze, a więc mówiliśmy o tym, że kiedy napełniamy się Duchem Świętym, tak, kiedy Duch Święty w życiu naszym działa, to potrafimy sobie ulegać, potrafimy się słuchać, tak, potrafimy też siebie nawzajem doceniać, dziękować sobie, chwalić się, poważać. Tak, to jest też działanie Ducha Świętego. Tak sobie myślałem na tym fragmencie z Efezjan, że czasami jest tak, że Duch Święty nas napełni i wtedy się zachowujemy jakoś, a czasami jest tak, że kiedy ktoś nam dziękuje, ktoś nas zachęci, ktoś nas zbuduje, wtedy Duch Święty nas napełnia, że to też działa tak w dwie strony, prawda? Może tak być. I też tutaj czytamy, że kiedy napełniamy się Duchem Świętym, to zaraz przejawem tego, że napełniamy się Duchem Świętym, jest to, że rozmawiamy ze sobą. To taka ważna kwestia w małżeństwie, jak rozmawianie ze sobą. Kochanie, możesz mi zrobić kawę? Bo ty robisz najlepszą kawę. Dziękuję ci za to. Sebastianku? Słuchajcie, więc troszeczkę powiemy o rozmawianiu, ale tylko troszeczkę. Jest to podstawowa rzecz w małżeństwie, żeby ze sobą rozmawiać. Takie stwierdzenie jak rozumiemy się bez słów. Czy to jest prawda?
Prawda. Jak się znamy dobrze, to rozumiemy się bez słów. Mhm.
Tak. Trzeba założyć, że to nie jest prawda. Od tego musimy wyjść. Bo jak wychodzimy od tego, że to jest prawda, to możemy mieć problemy, bo najczęściej się nie rozumiemy bez słów. Powiem więcej, czasami jak rozmawiamy, i tak się nie rozumiemy, a mimo to, że słowa padają. Mamy różne oczekiwania, kobiety tak funkcjonują, chociaż nie zawsze. Kobiety uważają, tak, że mężczyzna powinien się domyśleć. Także jeśli chcesz mieć żonę albo masz żonę, potrzebujesz namaszczenia proroczego. Bez tego nie przeżyjesz. Tak? Duch Święty musi ci objawiać, co ona ma na myśli. Jeśli w ogóle cokolwiek ona ci powie, tak? No bez słów to nie powie, ale czasem mówi coś, ale tak naprawdę nie powie tego, o co chodzi. Nie? Tylko tak, żebyś się domyślił. Niektóre siostry w zborze mnie tak traktują jako pastora. Nie powiedzą mi, co ja czego oczekują, tylko powinienem się domyśleć. I potem mają żal, że się nie domyśliłem. Jestem słabym pastorem, bo się nie domyśliłem. Ale żony też tak funkcjonują. Znowu mężczyźni też nie za bardzo kwapią się, aby mówić, co przeżywają i co potrzebują. Prawda? Kobiety nie mówią o tym, co naprawdę potrzebują. Faceci w ogóle nie mówią. No i mamy sytuację patową. Oczywiście generalizuję, tak? Bo mam takiego... mamy takich mężczyzn. Mam takiego brata, który jak do mnie przychodzi, żeby pogadać, to nie zdąży zdjąć butów, a już mi wszystko powiedział. Mam takiego. Ale mam takiego, który znamy się już 20 lat i przez te 20 lat może kilka razy, ostatnio trochę więcej, ale kilka razy tylko naprawdę poważnie powiedział mi, czego potrzebuje. Generalnie ważne jest to, żeby rozmawiać. Rozmowa w małżeństwie jest kluczowa, istotna. Bez niej nie ma mowy o relacji. Tak? Zgadzacie się z tym? Czy można powiedzieć, że Bóg chce, abyśmy w małżeństwie ze sobą rozmawiali? Ale co to znaczy rozmawiać? Mhm. Tak. Rozmawiać, czy jak ja będę cały czas mówił, a druga osoba słucha, czy to jest rozmowa? To jest rozmowa? Nie. To jest monolog. Rozmowa to dialog. Tak? To komunikacja, że ja staram się komunikować z drugą osobą, a komunikacja zachodzi wtedy, kiedy jest wymiana informacji taka, że ja wiem, co druga osoba mówi, że ja rozumiem. Nie, że ja tylko przekażę informację mojej żonie, tak? Ale ona musi tą informację odebrać i ją zrozumieć, o co mi chodzi. To nie zawsze jest proste, bo są przeszkody w tej komunikacji, są zaburzenia. Jakie to przeszkody? Jeden z problemów polega na tym, że ja coś mówię, a moja żona inaczej to rozumie. Słyszałem ostatni taki przykład. Wyobraźcie sobie, wracam z pracy do domu, to trzeba sobie wyobrazić, naprawdę, ale wracam z pracy do domu, nie, może odwrotnie, to nie trzeba sobie wyobrażać. Moja żona wraca z pracy do domu i mówi, co mówisz? Co te buty takie porozwalane są? Co ja słyszę? Że nic nie robiłem. Tak. Co jeszcze mógłbym usłyszeć? Że znowu się czepia. Że miała, z mlekiem poproszę, że miała zły dzień w pracy. Nie? Co jeszcze mogłem usłyszeć? Że tak naprawdę, tak, tak. Dokładnie to niektórzy słyszą. Że powinienem coś z tym zrobić. Albo nie zrobiłem i powinienem zrobić. Tak? Ostatnio byliśmy z Gosią na takich warsztatach dla rodziców w szkole i właśnie gościu nam to tłumaczył. Że to jest jakiś tam psychologiczny, jakiś tam zimna kawa? To ja nie chcę zimnej. Boże, kochany. Dziękuję ci, kochanie.
Co usłyszałaś?
Moja żona zawsze słyszy to, co ja mówię. Nie słyszy między wierszami. Jest taki kwadrat, który się nazywa jakoś tam. I jest, że na przykład, kiedy moja żona wraca i mówi, że są nieposprzątane buty, a ja słyszę, że powinienem posprzątać, że tego nie zrobiłem, to jest ucho apelu. Czyli, że ja najczęściej słyszę, co ja powinienem zrobić i czego nie zrobiłem. Tak? Jest też ucho, jeśli dobrze pamiętam, ujawniania się. Czyli, że jak ona mówi, że są buty nieposprzątane, to ja słyszę, że ona mówi, że miała zły dzień w pracy albo, że nie wiem, szef na nią nakrzyczał i że ujawnia się, tak? Czyli to słyszę, tak? Jest też ucho relacji, czyli to, co mówiłaś, Bogda. Ona mnie nie kocha. Czyli ja to odczuwam zaraz, że ona mnie nie kocha, że ona mnie nie lubi, że w ogóle żałuje, że mnie znowu widzi, tak? Czyli wszystkie rzeczy związane z relacją, tak? I jest ucho rzeczowe, faktu, tak? Czyli co słyszę? Że buty są porozwalane, nic więcej. Ona nic więcej nie stwierdza. I jak moja żona, właśnie moja żona jest, najczęściej informuje rzeczowo. Czyli jak mi coś mówi, buty są takie, to mówi, buty są takie. Tak? Ja nie zawsze ja tak mówię. I wtedy mam już tą kawę?
Nie, grzeje się.
Się doczekam kiedyś, no. Się kochała, to już bym miał. I zobaczcie teraz, że moglibyśmy zrobić takie doświadczenie teraz nawet, ale już możecie sobie skojarzyć różne sytuacje ze swoich relacji, rozmów różnych, tak? I że tak naprawdę nie komunikujecie tak samo, bo rozmowa zachodzi wtedy, jeśli ja słyszę to samo, co mówi ta osoba. Jeśli mamy tubę rzeczową i ucho rzeczowe, tak? Wtedy jest, słyszę to samo, o to samo chodzi, tak? A czasami kompletnie ludzie siebie nie rozumieją, tak? I jest... jest spina, nie? Dlatego brak zrozumienia w konkretnych kwestiach prowadzi do kryzysu. Potem ludzie mówią, czemu mi nie powiedziałeś? No przecież mówiłem. Kiedy? Bo ty mnie nigdy nie słuchasz.
Ja ciebie nie słucham.
Rozumiecie? Że rozmawialiście o tym, tylko że on miał coś, czy ona miała coś innego na myśli, a wy co innego słyszeliście. Tak? I wy pamiętacie tą rozmowę, ale w ogóle nie pamiętacie, że o tym rozmawialiście. Tak?
Dokładnie.
Sebastian wyszedł, sorry. Więc w takiej rozmowie jest ważne to, żeby sobie powiedzieć, o co mi chodzi i zadawać sobie pytanie, czy zadawać pytania, czy masz na myśli, że mnie nie kochasz? Czy masz na myśli, że szef na ciebie nakrzyczał? Czy masz na myśli to, że masz zły dzień? Że chcesz odpocząć? Co masz na... Jakby dopytać się, tak? Dopytać się, wiecie dlaczego? Bo ja chcę zrozumieć. Bo zależy mi na tym, żeby zrozumieć, tak? Może jestem ciemny, może jestem ograniczony, tak? Dlatego ważne jest to, żeby się zrozumieć. I dokładnie po wielu latach takiej komunikacji, gdzie my naprawdę próbujemy się zrozumieć, tak? To na tyle już siebie znamy, że wiemy, co taka żona czy mąż ma na myśli, kiedy mówi to i to. Ja to rozumiem. Ktoś inny siedzi z boku i mówi, człowieku, słyszałeś, co ona powiedziała? No słyszałem. A ktoś słyszy i mówi, o matko, ja to już bym się wyprowadził, nie? Ale my wiemy, o co naszej żonie czy naszemu mężowi w takiej sytuacji chodzi. Więc żeby to przyniosło skutek, jest ważne to, żebyśmy się dopytywali, tak? I cenię sobie jakby moją relację z żoną, że faktycznie Pan Bóg tutaj pomaga nam, tak? Pomaga nam rozumieć siebie. Ja jestem taki, że na przykład jakby mojej żony tu nie było, nawet jak jest, i załóżmy, wracamy do Żyrardowa, wracam do Żyrardowa, może powiem inaczej, po Żelechowie tak było. Byłem w Żelechowie, tam na tych wykładach dla tych liderów, czy tam misjonarzy, i wróciłem do domu i nie mogłem się doczekać, kiedy wszystko żonie powiem. Nie mogłem się doczekać, kiedy ona się spyta mnie, jak tam było. Więc generalnie ja nie czekam, wyprzedzam i mówię, jak było. Opowiadam. Natomiast moja żona, jak wraca z pracy i pytam się jej, jak tam w pracy? Dobrze. Koniec.
Trzeba ciągnąć.
Nie, nie trzeba. Dlaczego trzeba? Tak. Ona nie potrzebuje, ona nie jest mną. To jest ta różnica. Tak? Jeżeli moja żona potrzebuje mi powiedzieć, ona mi powie. Tak? To jest taka różnica między nami. I ja oczywiście, ja tu pod tym kątem mam taką rysę kobiecości trochę generalnie. Bo takie są kobiety, tak? Trochę schodzę z tematu, ale powiem, że moja żona porządkuje sobie rzeczy wewnętrznie. Jest introwertyczką. Myślę, że coraz bardziej zdrową introwertyczką. I nie, bo wiem, że są skrajni introwertycy i wcale nie ten ich introwertyzm wcale nie jest zdrowym introwertyzmem, tylko byli w dzieciństwie zranieni, zepchnięci do tam, sieć i se myśl, tak? I są bardziej zranieni, niż faktycznie mają pewną osobowość introwertyczną. Wiecie, co mam na myśli? Tak? Jak, no właśnie, to dobrze, że wiecie, nie idę dalej. Dlatego powiedziałem, że moja żona coraz bardziej jest taką zdrową, tak, introwertyczką. I, ale o co chodzi? Że moja żona pewne rzeczy musi sobie uporządkować wewnętrznie, w sercu, poukładać, dopiero jest gotowa o tym ze mną porozmawiać. Kto tak ma? No właśnie, no ratuje ci życie, a ty śpisz. A jak ja mam? Ja sobie porządkuję rzeczy, jak o nich mówię. Tak? Jak sobie mówię o tym, tak, to mi się układa. A, no to tak, mam najlepsze objawienie, jak mówię. Jakbym myślał tak tylko w sercu, to bym nic nie wymyślił. Tak? I ja nie oczekuję, że moja żona od razu mi wszystko powie. Ona potrzebuje czasu, tak, poukładać to sobie, przemyśleć, o co tak naprawdę jej chodzi, czego pragnie, z czym to się wiąże, z jakimi... I potem mi powie A, B, C, ja wszystko wiem. Ja jej nie zmuszam. Mów! Mów! Co czujesz? Żebyśmy byli już po czwartym rozwodzie. Tak? Jest inna, tak? Natomiast Gosia musi poświęcić mi czas i uwagę, bo ja chcę mówić, tak? Bo ja chcę jej to opowiadać i chcę, żeby dla niej to było ważne, tak? Więc ona musi bardziej słuchać, ja muszę bardziej czekać. Tak? Rozumiecie? I tego musimy się uczyć. To też, tak? Rozumiesz? Bo, nie, bo tak masz minę, że myślałem, że może nie. Okej. Okay. I że to musimy się rozumieć, tak? To Gungor tak mówił, nie? Nam, kobietom najczęściej, no ale widzicie, ja to mam tą rysę kobiecą, że kobietom najczęściej pomaga, jak mówią, tak? Jak mają problem, to co robią? Mówią. Mówią, tak? A facet jak ma problem, co robi? Generalnie myśli. Układa sobie, przeżywa, tak? Gdzieś tam wewnętrznie zachodzą pewne procesy, których nikt nie wie, tak? Tak? I po prostu to trzeba zostawić. Okej, okay. Dać mu czas. Natomiast kobieta mówi. I co wtedy my mamy robić jako mężowie? Słuchać na litość Bożą. Słuchać. Nic więcej ona nie potrzebuje. Posłuchaj. Jesteś najlepszym mężem na świecie. Posłuchaj. A co facet robi, jak kobieta mówi o problemie? Rozwiązuje go. 3 sekundy. On już wszystko wie. A, spoko, to zrób tak, tak, tak i tak. To przegrałeś. To po prostu przegrałeś. Nie? Kiedyś czytałem, że to jest taki pan załatwiacz. Mężczyzna to jest taki pan załatwiacz. Ona, kobieta nie oczekuje, żebyś ty cokolwiek załatwił. Tak? Nie oczekuje nic. Jak kobieta mówi o swoich problemach, czego potrzebuje? Nic. Nic nie potrzebuje. Usiądź i słuchaj. Obejmij ramieniem. Spróbuj się wczuć. Powiedzieć... To trudne, co przeżywasz. No, rozumiem. Ja to rozumiem, o czym teraz mówię. Tak? Rozumiem. To nie jest łatwe. Będziemy się modlić o to. I jestem z tobą. I to jest... I wiecie, jaki potem jest seks? A jak ty jej załatwiasz... 3 minuty chcecie załatwić wszystko i powiedzieć, okej, to idziemy do sypialni? No nie, nie ma. Przez miesiąc nie będzie. Co z tą kawą? Przyszło takie młode małżeństwo do nas na poporadę. No i on nie rozumie i ona nie rozumie. Coś tam w pracy wyniknęło, On po nią wyszedł po pracy, wracają, ona mu się zwierza, opowiada. On jej wszystko załatwił. Nie? I on zadowolony siada przed nami i mówi, ja tego nie rozumiem. No ja jej powiedziałem, co ona ma zrobić. A ona jest dalej obrażona i zła. I ja mówię, jako znawca kobiecej natury, mówię, słuchaj, wiesz, co powinnaś zrobić? I mówię do niej, jeśli tak jest, to przytaknij. Mówię, powinnaś ją objąć, wysłuchać do końca, powiedzieć, to trudna sytuacja, tak? Będę z tym z tobą, będziemy się modlić. Ona już prawie łzy w oczach. Trochę ubarwiam teraz, tak? Ale trochę tak było, no. Może nie miała takiej miny dziwnej, ale... No, i ja zawsze mu powtarzam, bo to jest mój taki dobry brat, mówię, najpierw słuchaj, najpierw słuchaj. Twoja żona potrzebuje, żebyś ją wysłuchał, nie jej zaplanował życie. Ona powie, a za jakiś czas przyjdzie i powie, no to co z tym robimy? Kiedy ona będzie na to gotowa, kiedy spyta, co mam z tym zrobić? Takie pytanie. Zapisać to sobie na lodówkę. Jak będzie takie pytanie, co mam z tym zrobić, to dopiero wtedy ty mówisz co. Tak? Jako mąż. Albo jako żona, bo nie wiem, jaka tam jest konfiguracja u was. Nie? Kto czego potrzebuje. A więc mężczyzna, gdy się otwiera i zwierza, to już jest gotowy na pomoc i radę. Typowy facet, kiedy mówi o swoim problemie, to nie oczekuje wysłuchania tylko. Tak? To znaczy, że już sobie pewne rzeczy poukładał i teraz jest gotowy na to, żeby mu doradzić. Co mam zrobić? Kiedy typowy facet się otwiera. Tak jest? Sebastian, tak jest u ciebie? Jest tak czasami, że się otwierasz, nie? I mówisz o... To się nie da nic zrobić, to.
Wiesz, ile taka puszka trzyma? 50 lat otwierali puszki z bąków i dalej są jedzone.
Leszek, tak? Leszek. No właśnie, ale to też jest okej. Okay. Ważne, żeby się zrozumieć. Słuchajcie, żeby zaistniała dobra rozmowa, dobra komunikacja, to co potrzebujemy, oprócz tego, co już powiedzieliśmy. Odpowiedni kontekst. Tak? Żeby mieć odpowiedni kontekst w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie pogadać. Tak? Czasami warto się dopytać, sprawdzić, czy mąż, czy żona są gotowi teraz na poważną rozmowę. W tym momencie. Bo czasem to nie chodzi o to, że źle coś powiedzieliśmy. Czy że niepotrzebnie powiedziałeś, czy powiedziałaś. To chodzi o to, że to był nieodpowiedni moment. Przychodzi z pracy, zmęczony, nie wiadomo co, nie wiesz, co przeżywał w pracy, czy co przeżywała w pracy, czym jest obciążona i... Wylejesz wszystko, o czym chcesz powiedzieć, bo pastor Adam kazał mówić, a ty masz słuchać. To jest nieodpowiedni moment, nieodpowiedni czas, kontekst. Ktoś musi odpocząć. Może się wzmocnić w Bogu, może spędzić czas na modlitwie, tak? Kiedyś doradziłem takiemu bratu i jego żonie. On cały dzień pracował i wracał z pracy i wtedy żona, która siedziała z dziećmi, no... Najlepiej to chciałaby się wyprowadzić w tym momencie i niech on sobie radzi, tak? Ja mówię, ale mówię, słuchaj, wróć do domu, zjedz zupę, idź się pomódl i poczytaj Biblię. Pół godziny, godzinę, nie wiem ile potrzebujesz, ale wzmocnij się, zostaw troski u Boga, tak? I mówię do niej, daj mu taki czas, żeby on wrócił do siebie, bo później będzie bardziej efektywny dla was. Tak? On potrzebuje trochę czasu, nawet jeśli chce z nim porozmawiać. Też musimy mieć tą wrażliwość, że może to nie jest odpowiedni moment. Oczywiście jest potrzebna chęć i otwartość na siebie. I tutaj pomimo tego, że rozumiem mężczyzn, że nie tak szybko się otwierają, to uważam, że jeżeli mamy być dla siebie wsparciem w różnych dziedzinach, to tak czy owak musimy się otworzyć. Wcześniej czy później. Musimy otworzyć te sfery, które szczelnie zamknęliśmy. Bo z mojej perspektywy, czy z biblijnej perspektywy, żona jest mi dana jako pomoc odpowiednia. Tak? Czyli ktoś, kto przychodzi mi z pomocą, kto mnie wspiera. A w jaki sposób może mnie wspierać żona, jeżeli ja jestem szczelnie zamknięty i nie mówię jej o czym, w czym ma mnie wspierać, w czym potrzebuje pomocy, nawet o co ma się modlić. Nie mówię. To w czym ma mnie wspierać? Jak? Że mi obiad ugotuje? I to jest głęboka relacja wtedy, tak? I żyją wtedy ludzie obok siebie. Nie wiedzą, co przechodzą, nie wiedzą, z czym sobie nie radzą, tak? W czym potrzebują pomocy, wsparcia, zachęty. Żyją obok siebie. Każdy sobie radzi na swój sposób, tak? Ona ma przyjaciółki, tak? On ma, dziękuję, on ma Ligę Mistrzów, tak? I sobie radzą. Czyli zobaczcie, taka rozmowa i otwartość na siebie będzie, co robiła? Będzie nas wiązała. Kiedy ja wszedłem w służbę w Żyrardowie, to było 14 lat temu, 14 i pół, to był mój zbór rodzinny, w którym się nawróciłem, wzrastałem. I kiedy zacząłem tam już służyć jako pastor, to od razu zderzyłem się z takimi oczekiwaniami, z taką odpowiedzialnością, że było mi bardzo ciężko i uważałem, że się pomyliłem. Nie co do powołania może, ale na pewno co do miejsca. I osobą, która najbardziej mnie wspierała w tym czasie, była Gosia. Nie Stefan, nie siostra Eugenia, tylko moja żona. To jest ta osoba, dana mi od Boga jako Hezer Kenegdo, czyli pomoc odpowiednia, która mnie wspiera i ona mnie wspierała. Ja mówiłem, że jest mi ciężko, że jest mi trudno, ona się modliła o mnie i pamiętam, kiedy żona się o mnie modli, nie wiem, czy ty, Gosiu, pamiętasz, modli się o mnie i pamiętam to, jak dziś ma taki obraz, że widzi Boże ręce, które i trzymają mnie, jestem taką gliną w Bożych rękach, tak? I jak się formuje tą glinę, tak, to że ta glina może jest śliska, nie? I ona się może wyśliznąć. I pamiętam to słowo prorocze wtedy, żebym nie wyślizgiwał się z Bożych rąk. Że jestem w Bożych rękach, to jest trudny moment, bo mnie Boże ręce formują i człowiek by chciał uciec z tego. Tak? Nie wyślizguj się. Nigdy bym tego proroctwa może nie usłyszał. I nie miał tego wsparcia. Tak? I nie był na tyle jakby dzisiaj bardziej przywiązany, gdybym się nie otworzył. Tak? Gdybym nie powiedział, że jest mi ciężko, tak? I to działa też w drugą stronę. Zobaczcie, że takie momenty nas wiążą, tak? Że my się otwieramy. Czyli w tej rozmowie, w tej komunikacji, tak? Jest ważna chęć i otwartość, że chcę powiedzieć, ale z drugiej strony problem tego typu, że ty się otwierasz, a ktoś albo cię zlekceważy, albo ci po prostu dowali. Nie? To wtedy jest... Ajajajaj. Wtedy się wycofujemy. Wtedy faktycznie jest nam kolejny raz trudno zaufać, trudno powiedzieć. Wspomniałem wam tu i ówdzie o moich zmaganiach z pornografią. To były trudne momenty dla mojego życia i szczerze mówiąc, Gosia to była ostatnią osobą, której chciałbym cokolwiek o tym powiedzieć. I są różne opinie. Jedno zdanie jest takie, żeby nie mówić o tym żonom, jeśli ktoś się zmaga z pornografią, bo kobiety tego nie rozumieją. I zgadzam się z tym, tak, że jeżeli jakiś mężczyzna, ktoś z was tu obecnych, tak, albo też i kobiety, macie problem z pornografią, to nie tylko chodzi o pornografię taką w internecie czy w telewizji, ale wiem, że to są czasem romanse, później wybujałe myśli i sobie tworzymy różne rzeczy, tak? To generalnie w pierwszej kolejności powinniśmy zwierzyć się, szukać pomocy u tej samej płci, osobie, której ufamy, która jest dojrzała, która może nas wspierać. Ale jeśli chodzi o małżeństwo, myślę, że ja tak zrobiłem. I wiem, że to było trudne dla Gosi, ale ogólnie rzecz biorąc, bez jakichś szczegółów, tak, powiedziałem Gosi, że mam z tym problem, że to jest mój grzech. Tak? Wyznałem to jej, tak? I wspólnie mogliśmy się o to modlić i wspólnie mogliśmy szukać, wspólnie jako małżeństwo, co zrobić, żebym ja prowadził w tej dziedzinie zwycięskie życie. Czasami można dojść do takiego momentu, gdzie niepowiedzenie żonie o tym, tak? Gdzie tylko powiedzenie żonie o tym może poprowadzić do zwycięstwa. W tym sensie, że żona, która jakby może najbardziej cię w tej dziedzinie wspierać. Rozumiecie mnie? Czy nie? No bo jeżeli ja miałem z tym problem, powiem o co chodzi, tak? To mogłem wchodzić na internet tylko w obecności mojej żony. Albo były takie sytuacje, że Gosia zabierała w ogóle modem, tak, do pracy, żebym nie mógł wejść na internet, kiedy jej nie ma. I ja się na to godziłem i ja tego chciałem. Rozumiecie? Więc miałem tutaj konkretne wsparcie. Ja nie chcę powiedzieć, że zawsze tak trzeba. To naprawdę... Jest Duch Święty, trzeba się słuchać Ducha Świętego, tak? Ale chcę wam przez to pokazać, że małżeństwo ma siebie wspierać. A prawdopodobnie nic tak nie wiąże ludzi, jak to, kiedy przechodzimy wspólnie przez dany problem. Prawda? Kiedy razem idziemy, kiedy razem się wspieramy. To wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, jest niemożliwe, jeśli zabraknie jednego elementu na 4 litery. Nie? Ale dobre. Dobra kawa. Nie? Nie? Kogo? Nie. Zbyt oczywiste. Nawet Boga zabraknie, jeśli nie będzie tego elementu. S-X-U. No, ale nie. Chciałbym, ale nie. Czasu. Potrzebujemy na to wszystko mieć czas. Na rozmowę, na napisanie listu, na posłuchanie, na modlitwę. Prawda? Potrzebujemy na to wszystko mieć czas. Jeżeli nie zaplanujemy sobie, żeby mieć na to czas, to umarł w butach. to choćbym nie wiem, jakie miał pragnienia i bardzo bym chciał, jeśli nie będę miał czasu dla mojej rodziny, dla moich najbliższych, dla mojej żony, to... No to co zrobię? To nic nie zrobię. Potrzebuję mieć czas, dlatego modlitwa Mojżesza z psalmu jednego jest tak ważna. Kiedy Mojżesz mówi co? O co się modli? Boże, daj nam... Dokładnie, abyśmy umieli liczyć dni nasze. Że teraz, zobaczcie, jest tak, że są rzeczy na teraz, a później już nie będzie na to czasu. Na dzieci, które teraz chcą się jeszcze z nami pobawić, przytulić, tak? Przyjdzie czas, że nie będzie już na to czasu. Zobaczcie, jak to jest ważne. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: wykupujcie czas. Wykupujcie czas. Już wtedy o tym wiedział, że czas się liczy. Dlatego licz się z czasem. Czas jest ważny. Jeden pastor kiedyś zaczął się zastanawiać, ile czasu musi poświęcić swojej małej 3-letniej córce, aby być dobrym ojcem. Ile czasu powinien poświęcić? Miał jeszcze starszego syna. Zaczął się o to modlić, prosić Boga, aby dał mu mądrość. I pewnego momentu, kiedy się nad tym zastanawiał, wydawało mu się, że Duch Święty szepnął mu do serca 4 wieczory. To był strasznie zajęty pastor. Więc te 4 wieczory spędzone w domu to było bardzo dużo. Myślał, że może jeden wieczór. 4 wieczory. Wyjął kalendarz i wybrał 4 wieczory i wpisał dom. Że jest w domu. Zaplanował to sobie. Swój biznesowy kalendarz. To jest spotkanie. Mam spotkanie z dziećmi. Jestem z dziećmi i stosował to przez 30 lat. Możemy sobie tutaj gadać i mieć zniosłe takie, że aż ciarki przechodzą po plecach. Ale jeśli nie będziemy mieli czasu, to nic z tego nie zrobimy. Dlatego musimy mieć czas. Ern Baxter, taki kaznodzieja, jak był młodym kaznodzieją, zaczynał swoją służbę, pewnego razu przygotowywał kazanie i przyszedł do niego, nie wiem, syn czy córka. Mówi: tato, chciałbym się z tobą pobawić teraz. On mówi: widzisz, że nie mam czasu, przygotowuję kazanie. O, dzieciak się odwrócił i wyszedł. I wtedy Duch Święty przemówił do niego i Bóg mu powiedział: nie chcę skradzionego czasu. Nie chcę, żebyś kradł czas, który należy się twoim dzieciom i dawał go mnie. Nie chcę skradzionej energii, że kradniesz energię, którą powinieneś mieć dla swoich dzieci, dla swojej żony, a dajesz go, czy swojemu mężowi, a dajesz go mnie. To nie jest miła ofiara. Jeżeli nie poświęcę czasu, to nic nie zrobię. Zobaczcie, mamy czas dla wszystkich. A moi najbliżsi? Czy mam czas dla nich? Nie, to nie wystarczy, że ja kupię kwiatka i sobie pójdę. To nie zadziała. Kupię zabawkę i sobie pójdę. Najważniejszą rolą ojca jest zarabiać na dom. Zarobię, przyniosę pieniądze i sobie idę, tak? I myślicie, że dzieci będą to pamiętać? Że zjadły pomarańcze? Że zawsze było jedzenie? A taty nie było. Mamy nie było. Więc musimy mieć w tym mądrość, żeby dawać czas, zaplanować to sobie. Zaplanuj, wpisz i zrób. Macie kalendarze przy sobie? Macie telefony? Tak? To zróbcie to teraz. Na serio mówię. Wpiszcie najbliższy dzień. Wpisz czas z żoną, czas z mężem, czas z dziećmi. Zaplanuj i zrób. Wpisz, zaplanuj, zrób. Mój były mentor i przyjaciel, pastor Leszek Wakuła z Łodzi, zachęcał mnie kiedyś do tego własnym przykładem. Jego rodzina cała miała takie wspólne wieczory w piątek. W piątek to był taki wieczór dla rodziny. Tak? Miał to zapisane, tak? Albo w głowie, albo w telefonie i nic tam sobie nie planował, żadnych spotkań, odmawiał spotkania. Nie mam czasu, mam czas dla rodziny. Wtedy spotykali się cała rodzina z żoną, z dziećmi, które już miały te swoje lata. Wspólnie robili pizzę albo coś pichcili, a potem oglądali jakiś fajny film, który co piątek ktoś inny proponował, ktoś inny wybierał, spędzali fajnie czas, rozmawiali, byli ze sobą. Zaplanuj, wpisz i zrób. Tak to działa. Czy z dziećmi, czy z żoną, to jest taki czas, w którym tylko oni się liczą, czas, w którym robisz to, co oni chcą. To też jest ciekawe, takie mądre, chyba ja napisałem. Czas, w którym robisz to, co chce żona albo co chce mąż. Prawda? Że jakby jesteśmy dla nich. To jest bardzo trudne czasami. Ale to jest taki... To naprawdę może być coś ekstra. Powoli kończymy. Z tym się wiąże taka rzecz, napisałem sobie, bądź obecny. W ważnych momentach, potrzebach rodziny, czy żony, czy męża, bądź obecny, angażuj się. Bądź obecny. Słyszeliście na pewno o takim czymś jak nieobecny ojciec. To nie znaczy, że go nie ma. On jest, tylko jest nieobecny. Nie angażuje się. Nie ma go tak naprawdę. On jest, ale go nie ma. Tak? Może być nieobecna żona, nieobecna mama. Tak? Czyli jest ważne, żebyśmy w ważnych momentach naszych dzieci, czy naszych żon, naszych mężów byli obecni. Tak? Miałem 40, zbór zrobił 40, tak? Ludzie poświęcili czas, zrobili filmiki, nawet pastor Sebastian poświęcił czas, zrobił filmik, bardzo śmieszny zresztą, znaczy poważny oczywiście. Ale moja żona nie zrobiła. Bo nie miała czasu. Jak ja mam to zrozumieć? Nie jestem ważny. Dla Sebastiana jestem ważny. Styrany po całym dniu różnych obowiązków, usiadł, żona go trochę zachęciła, usiadł, był tak zmęczony, że myślałem, że był pijany, on był tylko zmęczony i wydukał kilka zdań. Co to znaczy, jak ja to odbieram? Miał czas, bo jestem ważny. A moja żona nie miała czasu. 40 lat mam tylko raz w życiu. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Moja Gosia nagrała film. Nagrała film, bo miała czas. I to najdłuższy ze wszystkich. Mówiła. Pół kościoła już wyszło, ona mówiła. Bo jestem ważny. Więc miała czas, ważny moment, zaangażowała się. Nagrała filmik, tak? Rozpoczęcie roku szkolnego, jestem. Zakończenie roku szkolnego, ważny występ. Gra w piłkę, żona rodzi. Tak? Dla męża coś ważnego. Jestem obecny, angażuję się. Bądź obecny. Oni będą o tym pamiętać. Wtedy tata był. Wtedy mama była. Wtedy były dzieci. Bo dlaczego? Bo jestem ważny. Jak mnie nie ma, ja tak słyszę. Nieważne, co mówisz. Nieważne, że jesteś ważny, jesteś cenny. Ale jeśli cię nie ma w najważniejszych momentach mojego życia, to ja nie słyszę, co mówisz. To ma sens? Wtedy, gdy najbardziej cię potrzebowałem, ciebie nie było. Ale był Jurek z pracy. Była Ewka, sąsiadka. Dla nich byłem ważny. I później mamy pretensje. Jak dochodzi do rozwodu. Czepia się. No ale jak ciebie nie było, każdy kij ma dwa końce. Ale nie będę szedł dalej w ten deseń. Ale mam fajny przykład. Chcecie? Naprawdę super. Pewien człowiek otrzymał telefon z Białego Domu. Poproszono go, aby był konsultantem prezydenta USA. Prawdziwa historia. I zadzwoniono do niego, tak, żeby w tym i w tym dniu, czy mógłby przyjechać na naradę. Tak? On tam się znał na różnych rzeczach, nie wiem o co chodziło. I on otworzył kalendarz. Mówi, kiedy? W tego i tego dnia. Sprawdził. I mówi, tego dnia nie mogę. Ponieważ mam zapisane, że tego dnia spędzam czas nad morzem ze swoją wnuczką. I powiedział tak, naród beze mnie przeżyje. Prezydent za mną nie zatęskni. A moja wnuczka nie wyobraża sobie tego dnia bez dziadziusia. To jest coś dla mnie ważne. I ten czas mam przeznaczony dla tej osoby. I niech się pali, i niech się wali, ale zaraz dochodzę do końca, ale mam jeszcze dla was jedną radę. Najlepsza. Umów się na randkę. Kiedy ostatnio byliście na randkę? Na randce?
Z psem,
okej. Okay. Dobrze, to też może być randka, jak najbardziej. Wspólny czas, bardzo zwykły, tak? Znam takich ludzi, którzy, słyszałem o takich ludziach, nie znam ich osobiście, którzy miły czas spędzają razem, kiedy oglądają wiadomości. Ale naprawdę, i potem sobie o tym rozmawiają. I naprawdę lubią to, tak? Ale ważne jest to, żeby randkować, żeby wychodzić gdzieś wspólnie, żeby sobie planować, gdzieś pójdziemy razem, tylko we dwoje, tak? Nie wiem, może do restauracji, tak? Może do kina, może na kabaret. Nie wiem, czy chrześcijanie mogą chodzić na kabaret. Tak, my chodzimy. O, z naszym chrześcijaństwem tak różnie bywa. Więc generalnie ważne, żeby coś planować sobie. Dobra jest moja żona. Ja się od niej tego uczę, tak? Moja żona coś fajnego zawsze zaplanuje, gdzie możemy pojechać, coś wyczai, coś zobaczy i wspólnie spędzamy ten czas. Zaplanuj sobie randkę. Możemy to teraz zrobić. Możecie to teraz zaplanować. Wpisać znowu w kalendarz. Idziemy na randkę. Pomyśleć o tym, gdzie. Z Jezusem możesz iść.
No chyba, że to robię często.
Czy macie jakieś pytania? Bo ja mam. Macie jakieś pytania? Do mnie albo do mojej żony. To są pierwsze wykłady chyba od 14 lat, jak jesteśmy małżeństwem, gdzie moja żona jest na wszystkich. Nie? Nie wiem, czy byłaś na jakichś moich wykładach takich, gdzie... Chyba nie. Od początku do końca, no. Fajne były? Zawsze się pytam o to mojej żony. Jak było? A Gosia mi oczywiście odpowiada pełnym zdaniem. Dobrze. Ja po prostu umieram wtedy. Wtedy umieram. Wy coś więcej? Ale coś cię zbudowało? Fajnie coś powiedziałem? A co myślisz o tym, tak to ująłem? Tak. Polecam wam książkę pod tytułem 5 języków miłości. Jeśli dobrze pamiętam, to napisał to Gary Chapman. 5 języków miłości. Bardzo fajna pozycja. Warto wiedzieć o tym, jaki ja mam język miłości i jaki ma mój współmałżonek. Bo każdy z nas jakiś ma. Jakiś ma. Moja żona, dla mojej żony jest ważny czas i praktyczna pomoc. Jest taki język miłości czas, że z kimś po prostu jestem i praktyczna pomoc. Mój język miłości, jakie ja mam?
Dotyk.
Dotyk i afirmacja. To jest dla mnie ważne. I ja karmię moją żonę swoimi językami miłości. Ja ją afirmuję, mówię, jak ona jest wspaniała. W różnych miejscach naklejam karteczki, kocham cię. Tak mam. A moja żona by chciała, żebym poukładał ciuchy w garderobie. To dopiero by było wrażenie. Robię to, bo wiem, jaki ma język miłości. Poświęcam czas. Nie zawsze, tak? Nie zawsze to tak wszystko mi wychodzi, jakbym chciał. Ale w tym celuję, tak? Staram się. Od żony się dopomagam, kiedy zrobiłem takie doświadczenie, że mówię nie, nie będę się do niej przytulał. Nie, jak wraca z pracy, nie będę tam się przytulał. Zobaczymy, czy ona mnie będzie przytulała. Jak wróci, przytuli, tam pogłaszcze, podejdzie. Wiesz, generalnie mówię o takim dotyku aseksualnym. Nie, że tylko tak. Po prostu, że pogłaszcze, przytuli i tak dalej. Tak? No i miałem tydzień abstynencji. Nie wpadła na taki pomysł.
Żona myślała, że ci więcej przeszedł.
Tak. Ale są tacy ludzie, miałem takiego pastora, który to było jego dotykiem miłości, tak? I on przychodził, pamiętam, tak? No i podchodził do kogoś, tak? I tam tarmosił kogoś, nie? I pamiętam akurat takiego brata, który to na pewno, takiego chłopaka, bo to z młodzieżówki było, nie? Który jego dotyk miłości działał na niego paraliżująco. Tak, od razu. I on tego nie cierpiał, że ten pastor go tak przytulał. Ale dla pastora to okazywał mu w ten sposób miłość, że kocha tego chłopaka, tak? Ale on tego nie odczuwał tak, że to jest jego, że to on się tym nie karmił. Dla niego coś innego, gdyby ten pastor zrobił, ale on nie wiedział, że on nie ma takiego, tak? Że to tak działa. Bóg ma 5 języków miłości. Bóg ma zawsze dla ciebie czas. Tak? Dotyka cię Duchem Świętym, Słowem Bożym, tak? Czasem też użyje innych, żeby cię dotknęli. Prawda? Jest tak? Inny język miłości to dary, prezenty. Czy Bóg tak nas kocha? Daje nam, dał nam największy dar. Dał Jezusa. Czy pomaga nam praktycznie? W praktycznym, codziennym życiu? O tak. I jaki jeszcze jest, kochanie, piąty? Afirmacja. Czy Bóg nas afirmuje? O tak. I kiedy Boża miłość się przez nas przelewa, to samo, z jednej strony tego samego oczekujemy, tego samego dajemy, ale musimy wiedzieć, jaki ma partner, jak i ja mam, żebyśmy odpowiednio, żeby druga osoba wiedziała, czuła, że mnie kocha. Znaczy, że ja ją kocham. Dobra. Amen.